Dzisiejszy urywek to Pierwsza Królewska 22 i dwa wersety, 13 i 14. Wrócimy jeszcze do tych wersetów. Przeczytajmy je na początek. Pierwsza Królewska 22, 13 i 14. A posłaniec, który poszedł po proroka Micheasza, pamiętacie, pod przynagleniem Jehoszafata, pod drugim przynagleniem, który poszedł, aby przywołać Micheasza, rzekł do niego tak: oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowo pomyślne dla króla. Oby i twoje słowa były jak słowa każdego z nich. Przepowiadaj dobrze, czy dosłownie pozytywnie, mów pozytywnie. A Micheasz odpowiedział: jako żyje Pan, że będę mówił tylko to, co mi powie Pan. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy, zechciej wyczulić nas na tą rzeczywistość, którą Ty nam objawiasz, a której nie widzą nasze oczy. Sprawo, Panie, abyśmy przyjęli ostrzeżenie z całego tego rozdziału, tak abyśmy nie byli naiwni, ale abyśmy postrzegali rzeczywistość, a zwłaszcza próby, przez które przechodzimy, tak jak należy je postrzegać w świetle Twojego objawienia. Prosimy, okaż nam swoje zmiłowanie. Poprowadź nas teraz w prawdzie Twojego słowa ze względu na Twoją przychylność ku nam w Chrystusie. Amen. Tak więc słuchajcie, dzisiaj będą dwa zadania, dwa cele tego kazania. Pierwszy cel to, żeby nas wyczulić na pewną rzeczywistość tego całego rozdziału, jak i tego urywka, o którym jest mowa. A drugie zadanie dzisiejszego kazania to, że to kazanie będzie funkcjonowało jako wstęp do tego, pamiętacie, Sebastian mówił tydzień temu, że mówi o jednego z najtrudniejszych urywków w Biblii i rzeczywiście następnym razem Bóg łaska, jeżeli to będzie jego wolą, będzie właśnie kazanie, ja bym powiedział, nawet z jeszcze trudniejszego urywka, z jeszcze bardziej skomplikowanego urywka. I jako wstęp do tego następnego urywka będzie dzisiejsze kazanie. I słuchajcie, na początek definicja wiary. Jak byście zdefiniowali wiarę, zbawczą wiarę? Co to jest zbawcza wiara? I oczywiście zbawcza wiara to jest ufność złożona w Bogu, ufność, że Bóg nam przychylny ze względu na Chrystusa. Zapamiętajcie to. Co to jest zbawcza wiara? Ufność, że Bóg nas kocha, że Bóg nam przychylny ze względu na Chrystusa. Jaka jest inna definicja wiary? Jest wiele różnych, można w różny sposób podejść do definicji wiary, ale jedną z tych konkretnych definicji wiary to jest Biblia. Trzymanie się Słowa Bożego. Wiara oznacza, że trzymam się tego, co Bóg powiedział, jego interpretacji rzeczywistości. I słuchajcie, nasza wiara wszystko zmienia. Zmienia nasze spojrzenie na wszystko. I pamiętajmy cały czas o definicji wiary. Wiara to Biblia, wiara to objawienie. Przez wiarę poznajemy Boga jako naszego Stwórcę i naszego Zbawiciela w Chrystusie. Przez wiarę, pamiętacie list do Hebrajczyków, poznajemy, że światy zostały ukształtowane Bożym Słowem. Przez wiarę poznajemy, kim jesteśmy. Że jesteśmy po pierwsze stworzeniem Bożym. Słuchajcie, gdybyśmy nie mieli wiary, to byśmy byli jak większość, która postrzega siebie zgoła inaczej. Jako owoc, wynik przypadku, czy jakiegoś ślepego chaosu. Tak więc przez wiarę my z kolei poznajemy, że jesteśmy stworzeniem Bożym, więcej, że jestem grzesznikiem, też przez wiarę to poznaję i również poznaję, że jestem zbawiony przez krew Zbawiciela. Słuchajcie, przez wiarę postrzegamy, że cały świat wokół nas, historia naszego życia jest pod rządami Bożymi. To też, jeżeli nie miałbym wiary, to bym był wściekły i poirytowany, kiedy rzeczy nie układałyby się według mojego upodobania. Ale przez wiarę ja postrzegam, że nawet czy dobre, czy złe, kiedy wkracza w moje życie, że jedno i drugie jest pod rządami Boga. Przez wiarę wreszcie postrzegamy rzeczy, których nasze oczy nie widzą, które nie użyczają się naszym oczom, albo dlatego, że się jeszcze nie wydarzyły, bo są rzeczy, które będziemy postrzegać oczami, ale których jeszcze nie ma. Wiara opowiada o rzeczach, które nadchodzą, ale też przez wiarę postrzegamy już teraz rzeczy, które się dzieją, a których nie można zobaczyć oczami. I właśnie o tym jest dzisiejszy urywek i dzisiejsze kazanie. Tak więc zanim będziemy kontynuować z wersetem 19 następnym razem, dzisiaj wrócimy jeszcze do tego 13 i 14 wersetu, który będzie stanowił konieczny wstęp do następnego urywka. Pamiętacie, mówiliśmy o zniewieścieniu kilka razy, na przykładzie Achaba, ale mówiliśmy również o zeświadczeniu, czyli świeckości. Co to jest świeckość? Co to jest świeckie spojrzenie na świat? To jest perspektywa, która jest pozbawiona właśnie wiary. To jest świeckość. To jest perspektywa jaka? W takim razie uboga. Ograniczona do tu i teraz. Tak więc nie ma niczego poza. Moje życie zależy i jako konsekwencja tego, jeżeli jest tylko to, co widzę i co mogę wyszarpnąć innym, to moje życie zależy od czego? Zależy od moich zabiegów. Zależy od czego, i teraz nazwijmy rzeczy po imieniu, choć może to będzie trochę zaskakujące imię, ale zależy od moich zaklęć. Dlaczego od zaklęć akurat świeccy ludzie w praktyce, ich życie zależy od zaklęć? Dlaczego? Dlatego, że przecież cały świat, cały kontekst, w którym się obracam, czyli czy to moje zdrowie, to czego potrzebuje mój organizm, zależy od takiego kompleksu złożonych przyczyn i czynników, które są zupełnie poza prześledzeniem. Nie jestem w stanie ich prześledzić. Dlatego, kiedy mówię, o, rób to, a nie rób tego, jedz to, a nie jedz tamtego, a będziesz zdrów, to tak naprawdę w ostateczności to co to jest? To jest abrakadabra, hokus pokus, to jest jedynie zaklęcie. Dlaczego? Dlatego, że do końca nie jestem w stanie prześledzić, jak na przykład niejedzenie masła, czy jedzenie masła, ile mam jeść tego masła. To wszystko bardzo szybko zaczyna, czy kończy się, gdzie? W tajemniczości. Dlatego są to zaklęcia. Ale oprócz zdrowia, słuchajcie, są jeszcze inne rzeczy, cały szereg innych rzeczy, na przykład jak decydować, żeby odnieść sukces, jakie decyzje podjąć, żeby odnieść sukces. Zaklęcia, same zaklęcia, ufamy, że coś zadziała, jeżeli jesteśmy sekularystami, świeckimi ludźmi, poświęcamy się jakiejś idei, abrakadabra, hokus pokus tu, hokus pokus tam, różne zaklęcia i coś może, to zadziała. Jesteśmy wyznawcami tego czy innego zaklęcia, jeżeli jesteśmy ludźmi świeckimi. Słuchajcie, jaka jest alternatywa do świeckości? Teraz trzeba przedstawić inny obraz. I oczywiście alternatywą jest przyjście z ufnością do naszego Boga, wiedząc, że w Chrystusie On nas kocha i w konsekwencji w Chrystusie nam błogosławi. I słuchajcie, jesteśmy wdzięczni, powinniśmy być wdzięczni i dostrzegać Boże, i wydaje mi się, że dostrzegamy Boże błogosławieństwo w naszym życiu, tak iż stajemy się bez słowa w obliczu ogromu Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. Ale dzisiaj chciałbym zadać inne pytanie Tobie, inne pytanie mi i odpowiedz sobie na to pytanie. Czy wierzysz, że Bóg będzie Ci błogosławił czas przyszły? Czy wierzysz, że Bóg prowadzi Ciebie do błogosławieństwa? że jego celem w twoim życiu jest, żeby ci błogosławić. I chodzi o ten przyszłościowy aspekt. Jak postrzegasz Boga? Jak postrzegam Boga? Czy kogoś, kto jest życzliwy i prowadzi mnie ku błogosławieństwu, oprócz tego, czy mnie już obdarował, czy raczej nie? Tak więc w tych wersetach widzimy pouczenie posłańca, który przyszedł po Michała. Zwiastuj dobre rzeczy, mów pozytywnie. Dlaczego? Dlatego, że pozytywne przesłanie wpłynie na rzeczywistość. Myśl pozytywnie. I pamiętamy, widzimy, jaką odpowiedź dał Michał. Powiem tylko to, co powie Pan. Jest inna rzeczywistość, drogi posłańcu, niż myślisz, niż ta widzialna. Ty myślałeś, tobie się wydaje, na podstawie tego, co mówisz, tobie się wydaje, że wszystko ode mnie jest zależne, od mojego pozytywnego przesłania, czyli czego? Zaklęcia. Otóż jesteś w wielkim błędzie, powiada Michał. Jest Bóg, którego nie widzisz. I tego Boga muszę słuchać i od Niego naprawdę wszystko zależy. Bo pewnie, posłańcu, nawet nie słyszałeś o... I teraz dzieci, pamiętacie? To jest ciężkie pytanie. Ilu proroków zagryzł lew? Jeden? Dwóch? Trzech? Dwóch. Było dwóch proroków, o których mówiliśmy, którzy byli nieposłuszni Bogu i zagryzł ich lew. I ciekawe jest, że zwróćcie uwagę, zapamiętajcie to, że zaczynamy od lwa i skończymy na lwie. Tak więc musimy pamiętać o pewnej kluczowej perspektywie i właśnie o tym chciałbym powiedzieć kilka słów, z którą spotykamy się w Biblii na każdym kroku i o której opowiada ten urywek i cała reszta rozdziału 22. Otóż mamy dwie rzeczywistości, które funkcjonują tuż obok siebie. Mamy dwie rzeczywistości, które wpływają na siebie nawzajem. Czyli Biblia naucza pewnego dualizmu. I słuchajcie, nieomal można powiedzieć, że w każdym światopoglądzie zawiera się dualizm. Czyli możemy powiedzieć jednocześnie, że każdy dualizm jest jaki? Jest zły, oprócz tego, które objawia Biblia. I pamiętacie, są takie dualizmy, jak na przykład w wypadku gnostycyzmu, że ciało jest złe, że pieniądze są złe, że dlatego na przykład w wielu kościołach unika się to coś, ten koszyczek gdzieś nieśmiało jest ustawiony przy drzwiach. Tak żeby, bo to przecież to rzeczywistość duchowa jakoś to się kłóci nam z pieniędzmi. Ale to jest nic innego jak czysty gnostycyzm, podczas gdy Biblia czego naucza? Biblia naucza, że rzeczywistość jest jedna, że to, co robimy z naszym ciałem, nie tylko objawia naszą duchowość, ale więcej, to, co robimy z naszym ciałem czy z naszymi pieniędzmi, wpływa, kształtuje naszą duchowość. Tak więc Biblia naucza pewnego dualizmu, czy objawia. Pamiętacie, w Księdze Kaznodziei jest teatr, o którym mówi Salomon, teatr pod słońcem. Ale oprócz tego teatru, który ma miejsce pod słońcem, towarzyszą mu jeszcze inne postacie i inne wydarzenia, które są niewidzialne. Tak więc wojny i bitwy, o których mówi Biblia, które miały miejsce w widzialnej rzeczywistości, równolegle do wojen i bitew, o których mówi Biblia, rozgrywa się inna batalia. Także każda wojna w Biblii i każda bitwa w rzeczywistości była dwupłaszczyznowa. I to jest ciekawe. Wiecie, co jest najbardziej ciekawe? Że to nie tylko Izrael w taki sposób postrzegał każdą wojnę i każdą bitwę. Otóż powszechnie uznawano, że równolegle do pola bitwy, do wojny, ma miejsce rzeczywistość niewidzialna, która nas otacza. Tak więc Bóg Izraela, Jahwe, walczy z innymi bogami i próbuje pokonać innych bogów. Także starożytni właśnie w taki sposób myśleli, że jeżeli ma miejsce wojna, to w tej sferze duchowej ma miejsce konflikt między Bogiem Izraela, a bogami, ich bogami, bogami Filistyńczyków czy Aramejczyków. Tak więc oprócz Izraela walczącego z Aramejczykami ma miejsce konflikt na płaszczyźnie duchowej. Bóg Izraela walczy z bogami ościennych narodów. I oto Bóg walczy przeciwko bogom Aramu. I słuchajcie, poganie w taki sposób postrzegali każdy konflikt i każdą wojnę. Tak więc wojna, która ma miejsce na ziemi, ma również miejsce na innej płaszczyźnie. Pogańskie ludy, jak już powiedziałem, i plemiona doskonale zdawały sobie z tego sprawę. W taki sposób postrzegały całą rzeczywistość. Ten konflikt na ziemi, jeszcze raz powtórzę, odzwierciedlał konflikt, który był bardziej podstawowy, bardziej istotny, który rozgrywał się na płaszczyźnie duchowej. Słuchajcie, pytanie, które miało być rozstrzygnięte na polu bitwy, to było to pytanie. Czy twój Bóg, któremu służysz, jest w stanie cię wyratować? I słuchajcie, to jest to pytanie przed nami. Każdy w praktyce zadaje sobie to pytanie. Czy Bóg, któremu służę, jest w stanie mnie wyratować? I przykładów na ten stan rzeczy mamy aż nadto. Pamiętacie jeszcze zapewne rozdział 20. Pierwsza Królewska, 20 rozdział, 23 werset. Lecz dworzanie króla Aramu, gdzie ma miejsce akcja? Akcja ma miejsce po przegranej bitwie i jest to sekretna komnata narady wrogów ludu Bożego. Lecz dworzanie króla Aramu rzekli do niego, ich bogowie są bogami gór, dlatego nas zwyciężyli. Gdybyśmy stoczyli z nimi bitwę na równinie, pewnie, nie może, ale pewnie zwyciężylibyśmy. Tak więc takie było ich rozumowanie. O, ich bogowie są bogami gór ich rozumowanie było takie, że oczywiście ci bogowie, ich władza jest ograniczona tylko i wyłącznie do gór, już nad równinami nie mają żadnego panowania, żadnej władzy. Ale oczywiście Bóg wie doskonale, co jest mówione w sekretnych komnatach narad wojskowych wrogów Boga i jego ludu. I w kolejnym urywku, pierwsza Królewska 20-28, znajdujemy. Wtedy znowu przystąpił mąż Boży do króla izraelskiego i rzekł do niego, tak mówi Pan. Ponieważ Aramejczycy powiedzieli, Pan jest Bogiem gór. Widzicie, Bóg doskonale wie, co ci spiskują w ukryciu. Pan jest Bogiem gór, a nie jest on Bogiem dolin, przeto wydam cały ten ogromny tłum w twoją rękę i poznacie, żem ja Pan. Tak więc Bóg mówi, powiada, ponieważ w taki sposób bluźnili przeciwko mnie, ja im pokażę, ja im złożę świadectwo, że ja jestem Panem wszystkiego, że ja przez zadanie im klęski. Pamiętacie zapewne drugą królewską, 18 rozdział, wersety od 32. Oto Rabszake, wysłannik króla asyryjskiego, bluźni przeciwko Bogu. I końcówka 32 wersetu. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza. Zobaczcie, cały urywek zaczyna się i kończy o Jahwe, od Boga Izraela. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was zwodzi, powiadając, Pan wyrwie nas. Bo czy bogowie narodów wyrwali każdy swoją ziemię z ręki króla asyryjskiego? Gdzie są bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie są bogowie Sefarwaim, Cheny i Iwy? Czy wyrwali Samarię z mojej ręki? Któryż spośród wszystkich bogów ziem wyrwał swoją ziemię z mojej ręki, że Pan miałby wyrwać Jeruzalem z mojej ręki? Czyli zaczyna od Pana, kończy na Panu, ale wskazuje, że żaden Bóg, łącznie z Jahwe, nie jest w stanie przeciwstawić się Bogom asyryjskim czy królowi asyryjskiemu. A lud milczał i nie odpowiedział mu ani słowa, gdyż taki był rozkaz królewski, nie odpowiadajcie mu. Oczywiście momentalnie powinno wam się to kojarzyć ze sceną z Władcy z Powrotu Króla. Tam jest podobna scena negocjacji, kiedy Gandalf nie zezwala na jakiekolwiek reakcje na to, co złowrogi bez wiary, faithless and accursed, przeklęty i bez wiary, wypowiada przeciwko ludowi Bożemu. I w drugim urywku, Druga Królewska, 19 rozdział, werset 17-19, prawdą jest, Panie, tutaj już Hiskiasz w modlitwie zwraca się do Boga. I zobaczcie, pierwsza płaszczyzna. Pamiętamy dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna, werset 17. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię. Prawda jest, że zostały zniszczone. I druga płaszczyzna. I powrzucali ich bogów w ogień, lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich, z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas, proszę, z jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi. Wybaw nas, wyratuj nas i przez to pokaż, że Ty jesteś Bogiem, a nie tamte bóstwa. A poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. I teraz widzimy, co się dzieje. I teraz zanim powiem, ale chwila, przecież jak? To nie są ci bogowie, tak naprawdę nie mają żadnej osobowości. To są niczym. I powiedzielibyśmy prawdę, jednak prawdę, która nie zupełnie jest, że tak powiem, do końca prawdą, dlatego że jest jeszcze inny aspekt. W 5 Mojżeszowej, 32 rozdziale, werset 16 i 17, pobudzili jego zazdrość Boga, cudzymi bogami. Podniecili go obrzydliwościami. I teraz zwróćcie uwagę. Ci, którzy nie są bogami, którzy są tworem ludzkich rąk, z kim są naprawdę, czy co za nimi stoi, składali ofiary demonom, które nie są bogami, bogom, których ojcowie wasi nie znali, nowym. Widzicie, poszli za nowinkami, które uznali za atrakcyjne, nowym, które niedawno się pojawiły. Kolejny urywek, który zapewne wielu z was od razu o tym urywku pomyślało. Druga Królewska, 6 rozdział, werset 15 i 17. Pierwsza płaszczyzna, to co widzimy tu i teraz. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. To oczy nasze widziały, jego oczy to widziały. Rzekł więc jego sługa do niego, biada, Panie mój, jak postąpimy? Dlaczego? Dlatego, że sytuacja jest beznadziejna. Sytuacja na nasze oczy, to co nasze oczy widzą i postrzegają, jest zupełnie bez wyjścia. Nie ma żadnego wyjścia. I teraz zobaczcie, jest inna perspektywa, która zaczyna się w wersecie 16. A on odpowiedział, nie bój się. Słuchajcie, już mam nadzieję, że was wyczuliłem, że ilekroć słyszymy to stwierdzenie, nie bój się, no to wiemy, o kim mowa. Wiemy, kto mówi naprawdę. To nie mówi Elizeusz, choć mówi Elizeusz. Oczywiście to mówi nasz Pan Jezus Chrystus, dlatego że wręcz to jest Jego imię. Jego imię jest nie bój się, które do nas kieruje. A on powiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż ty, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. Oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Tak więc jest jeszcze inna rzeczywistość, której ten nie był świadomy. Ogarnął go strach, na co Elizeusz mówi: nie bój się, nie bój się, dlatego że popatrz, jak wygląda rzeczywistość. Rzeczywistość wygląda w taki sposób, że ci, którzy wojują po naszej stronie, są mocniejsi, liczniejsi niż ta tłuszcza, którą postrzegają twoje oczy. Jest jeszcze wiele urywków, do których moglibyśmy się zwrócić, ale przejdźmy na przykład do drugiej Kronik 28-23. Tak więc owszem, w czasie swego ucisku on, król Achaz, jeszcze większych dopuszczał się grzechów wobec Pana, składał ofiary rzeźne bogom damasceńskim, którzy go pokonali, i mawiał. Logiczny. Król Achaz był logiczny. Skoro bogowie damasceńscy mnie pokonali, skoro mnie pokonali, to co to oznacza? Że ratunek jest właśnie w tych bogach. Chyba logiczne, skoro moi bogowie zostali pokonani. No więc mawiał, bogowie królów aramejskich pomogli im, więc i ja będę im składał ofiary, a oni mi pomogą. I teraz zobaczcie, mamy natchnioną interpretację tej jego logiki. Tymczasem oni przyczynili się do upadku jego samego i całego Izraela. Tak więc to, co wydawało się jemu logiczne, tamci wyratowali, pokonali mojego Boga, no więc tak i ja będę robił. A jak się okazuje, oni przyczynili się do upadku nie tylko jego samego, ale i całego Izraela. Przejdźmy może teraz do Nowego Testamentu. I oczywiście podobnie Nowy Testament, jak zdajecie sobie sprawę, wyczula nas, abyśmy byli świadomi tej batalii, która rozgrywa się wokół nas. Co to znaczy? Abyśmy nie byli naiwni, abyśmy byli świadomi, że coś ma wpływ, co nie użycza się naszym oczom, przynajmniej w bezpośredni sposób. I oczywiście w życiu naszego Pana Jezusa widzimy tą batalię. Wiemy, że szatan od samego początku próbował zniszczyć go. I tych przykładów to jest 58 tysięcy, które możemy znaleźć w Ewangelii. Pamiętacie rzeź niewiniątek, kiedy wymordowane zostały dzieci w Betlejem w nadziei, że i to dziecko zginie. Inny przykład, pamiętacie, kiedy szatan próbował zniszczyć Jezusa i jego dzieło, topiąc go w morzu. I oczywiście pamiętacie, jaki był koniec tej historii. Koniec tej historii był taki, że całe stado świń, w które weszły demony, skończyło właśnie w morzu. One potonęły, a nie Chrystus, a nie jego uczniowie. Jego królestwo nie zostało zniszczone. I na przykład w Kolosan 2:15 widzimy, że Jezus, podsumowanie dzieła Jezusa, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Tak więc Chrystus dokonał wielkiego zwycięstwa również w tej rzeczywistości, która, jak mówię, w bezpośredni sposób nie użycza się naszym oczom. W Ewangelii Łukasza, Andrzej, jakbyś był, Ewangelia Łukasza 22:31, to jest jeden po prostu z wybranych urywków. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja, aber, to jest dokładnie wielkie aber, wielkie ale. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Słuchajcie, to jest dokładnie ten sam model. Nie myślmy, że skoro Jezus toczył batalię z siłami ciemności, że my, którzy mamy brać Jego krzyż na siebie, którzy mamy biec Jego ścieżkami, w jakiś sposób ta duchowa rzeczywistość, czy batalia z tą duchową rzeczywistością nas nie dotyczy. Bynajmniej, absolutnie. I teraz zwróćcie uwagę, że Jezus co robił? Modlił się. O kogo? O Piotra, o to, żeby jego wiara nie ustała. W obliczu czego? W obliczu zniechęcenia, w obliczu ataków, właśnie ze strony sił ciemności. Drugi Tymoteusza 2,25. Drugi Tymoteusza 2,25. Napominający z łagodnością krnąbrnych, to jest oczywiście polecenie dla nas, taki ma być sługa pański, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, tak więc jeśli chodzi o naszych niewierzących, drogich przyjaciół, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Czy fakt, że diabeł zmusza ich do pełnienia swojej woli, oznacza, że nie są odpowiedzialni? Bynajmniej. Ale taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że ci, którym głosimy Ewangelię, są zniewoleni w sidłach szatana. I dlatego powinniśmy wołać do Boga z nadzieją, by ten zechciał wyzwolić ich z sideł diabła, który przymusza ich do pełnienia jego woli. Jest wiele jeszcze urywków w Ewangelii Jana. Diabeł wzbudził w sercu Judasza chęć wydania Jezusa, ale najbardziej urywek oczywiście, o którym wszyscy myślimy, to jest Efezjan, 6 rozdział, 10 werset, począwszy od 10 wersetu, w którym czytamy: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się, i zwróćcie uwagę, znowu to się pojawia, przed zasadzkami. Czyli coś, co nie tylko jest niewidzialne, niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale coś, co ma za zadanie, ma na celu nasze zniszczenie. Słuchajcie, jest ktoś, i na tym polega naprawdę lekcja czy wyczulenie, które Biblia chce, abyśmy przyjęli. Jest ktoś, kto nienawidzi ciebie, ja bym powiedział, i kto nienawidzi jeszcze bardziej twoich dzieci. I to jest zrozumiałe. To nie powinno być zaskakujące. Jest ktoś, według tego urywka, kto bardzo ciebie nie znosi, i to jest osoba, to nie jest abstrakcja, nie ma abstrakcyjnego zła. Zło jest związane z osobą, która cię nienawidzi, jeszcze bardziej nienawidzi twoich dzieci. I werset 12, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czyli dokładnie tak, jak widzieliśmy, to nam już zostało objawione w Starym, tak i teraz widzimy, że i Nowy podobnie składa świadectwo, że słuchajcie, jest batalia, słuchajcie, jest wrogość, która niekoniecznie sprowadza się jedynie do tych rzeczy, które widzimy, które potrafimy dotknąć. Tak więc lekcja jest taka, nie bądźmy naiwni, nie bądźmy jak niewierzący, czyli zeświadczeni jacyś sekularyści, dla których w praktyce nie ma ani Boga, ani ducha, ani Bożej opatrzności, ani diabłów, a jest tylko co? Są tylko moje zabiegi. Tak więc nie śmiejmy się, nie wyśmiewajmy Lutra, który najprawdopodobniej rzucał kałamarzem w diabła. Nie śmiejmy się z tego. Nie żyjmy jak praktyczni ateiści, którzy nie biorą pod uwagę tego, co się rozgrywa poza tą sferą widzialną. A reformowani, nie ci za czasów reformacji, bo podałem przykład Lutra, ale my, współcześni, mamy, ja bym powiedział, szczególne wyzwania w tym względzie, w jakiejś reakcji, słusznej reakcji na charyzmanie i różne dziwne rzeczy w tym kręgach charyzmatycznych. My jak gdyby wylewamy wszystko z kąpielą i sami jakoś zapominamy o realności tych wyzwań duchowych, tych wrogości duchowych, które często odgrywają rolę w tym, co się dzieje, w tym, co się dzieje w naszym życiu. Tak więc słuchajcie, w podsumowaniu, jak mamy postrzegać rzeczywistość wokół nas? Mamy postrzegać ją tak, jak Biblia chce, żebyśmy to czynili. Tak więc, po pierwsze, Bóg objawia się w każdym detalu tego świata, w każdym wydarzeniu w naszym życiu. Tak więc uczmy dzieci takiego postrzegania rzeczywistości. Zwróćmy, czy zwracajmy ich uwagę, zachwyćmy się tym, jak Bóg stworzył rybkę, jak ją bardzo ładnie umalował, pszczółkę, kotka, gwiazdę, kwiatuszka, z niewyobrażalnym wyczuciem estetycznym. Zwracajmy uwagę naszym dzieciom na te rzeczy. Interpretujmy, nadawajmy znaczenie, interpretujmy waszym dzieciom to, przez co Bóg aktualnie przeprowadza waszą rodzinę. Może jak zaczniesz interpretować dzieciom, to sam wreszcie zaczniesz patrzeć właściwie na świat. Zadawajmy sobie i swojemu domowi, gdy wspólnie czytacie Biblię, pytanie, co Bóg robi? Co Bóg aktualnie czyni w naszej rodzinie? Jaka jest Jego wola dla nas w tej sytuacji, która się pojawiła w naszym domu, przed którą my jako rodzina stoimy? Módlmy się. Szukajmy Jego woli. I wreszcie nie bądźmy naiwni, ale i sami, ale i dzieci prowadźmy do dojrzałości. Dlaczego? Dlatego, że ma miejsce konflikt. Opowiadajmy o tym konflikcie. Jaki konflikt ma miejsce? Konflikt z ciałem, z grzechem, konflikt ze światem, ale nie tylko. To nie jest jedyny konflikt. Bóg chce. I słuchajcie, nie rozmienimy się z tym przesłaniem. Bóg chce i dlatego, jak na przykład w liście do Efezjan nam to objawił, abyśmy byli świadomi tego, co się dzieje wokoło. Z jakiejś przyczyny, gdyby nam to było zupełnie niepotrzebne, to nie mielibyśmy tego objawionego. Ale Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że częstokroć nasze zniechęcenie, depresje, pokusy, bojaźnie, jakieś strachy, ideologie, mody ze świata nie biorą się znikąd, ale są wynikiem batalii sił ciemności przeciwko nam. I jeszcze raz, jak powiedziałem, nie chodzi o jakieś abstrakcyjne zło, ale chodzi o złe osoby, złe duchy, które zrobią wszystko, żeby nas zniszczyć i nasze domy. Nie wiemy, na przykład, i niepotrzebna nam taka wiedza, i właśnie tutaj te kręgi charyzmatyczne wydaje się, że posuwają się za daleko z wbijaniem palików i z demonami terytorialnymi i z różnymi wypędzaniem demonów na każdy grzech. Nie wiemy i niepotrzebna nam wiedza, co konkretnie w danej chwili się dzieje, jaki atak ma miejsce. Dlaczego? Dlatego, że według tego urywka nasza metoda obrony i ofensywy pozostaje zawsze taka sama. A to jest ucieczka do Boga, pochwycenie miecza, słowa. Ale słuchajcie jednak, jeśli żyjemy bez świadomości tego, co się rozgrywa w tej przestrzeni duchowej, jeśli zlekceważymy Boże pouczenie w tym względzie, o tyle bardziej będziemy jacy. Będziemy niefrasobliwi, bez dyscypliny, niedbali, niechlujni, a co najgorsze jacy? Naiwni. W obliczu niewyobrażalnego zagrożenia. Zaczęliśmy od lwa, na lwie skończymy. Oczywiście pierwszy Piotra, piąty rozdział, od 7 do 9, do 10 może. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego. Widzicie nasze troski? Tutaj to jest w bezpośrednim kontekście tego, z czym mamy do czynienia. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, nie bądźcie naiwni, czuwajcie, bo mamy do czynienia z zasadzkami. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, i to jest naszą zachętą, to jest naszą metodą, to jest naszą pociechą, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg, 10 werset, którego nie macie, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, które wiemy częstokroć skąd się biorą, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty malujesz nam perspektywę przed naszymi jakże często ześwietrzałymi oczami. Ty malujesz perspektywę, której w życiu byśmy sami nie odgadli. Dziękujemy, że wraz z tą perspektywą Ty wyposażasz nas we wszelką moc, we wszelką broń i we wszelką nadzieję, aby przeciwstawić się tym, którzy nastają na nasze życie i na życie naszych bliskich. Dziękujemy Ci za tą pociechę, że to Ty, Bóg wszelkiej łaski, nie to, że zasłużyliśmy na jakąkolwiek obronę, na jakąkolwiek łaskę, ale Ty, Boże wszelkiej łaski, który powołałeś nas do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach naszych, sam nas do niej przysposobisz, utwierdzisz, umocnisz i na trwałym postawisz gruncie. Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś tym, który ustawicznie ratuje nas i bezpiecznie doprowadzi nas do celu, którym jesteś Ty. Amen.